Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział drugi. Posługa w 1991 roku. W czasie mych czterokrotnych wyjazdów do ZSRR w roku 1991, spędziłem tam 95 dni. Bóg sprawił, że miałem z tego kraju wiele zaproszeń, co było dla mnie wołaniem Macedończyka, Dzieje Apostolskie rozdział 16 wersety od 9 do 10. W Polsce Pan uwolnił mnie od wszystkich obowiązków, które nakazywałyby pozostawanie w kraju. Tak jak w innych sprawach dotyczących służby dla Boga, tak i w tej, Helena w pełni współuczestniczy w mojej działalności na tamtym terenie, przyjmując na siebie ciężar prowadzenia domu i przyjmowania licznych gości, szczególnie ze wschodu. Z moich poprzednich wyjazdów do ZSRR, korzystając z ery głasności, sporządziłem dwa sprawozdania, które udostępniłem gronu naszych przyjaciół. W odpowiedzi informowano nas, że zostały one z ocenieniem przyjęte, a także, iż były czynnikiem budującym i obligującym do służby. Niniejsze sprawozdanie może także posłuży za przewodnika dla tych, którzy zechcieliby udać się moim tropem. Z tych więc i innych względów podaję do wiadomości poniższy opis. Czytający sprawozdanie może zapytać, dlaczego nie ma w nim opisu o Kościele Rzymskim, w którym skupia się tamtejsza Polonia. Należy się cieszyć, że Polacy w kraju nareszcie przypomnieli sobie o swych wschodnich rodakach i usiłują tam działać we wszelki możliwy sposób, a w kościołach fundamentalnych o ustroju monarchicznym, episkopalnym czy prezbiteriańskim, wszelka działalność jest sterowana przez kler, bez zgody którego nie jest tam możliwa jakakolwiek praca. Inaczej przedstawia się sprawa w zborach o ustroju kongregacyjnym, gdzie na zasadzie równości praw, przy różnorodności funkcji i talentów, panuje demokracja zborowa. Na tej zasadzie działalność ogniskuje się na tym polu, na którym zbór, jego słudzy lokalni i zewnętrzni mają lepsze szanse poszukiwań i służenia czystej prawdzie. Oczywiście, że zależy to od stopnia ich edukacji w Chrystusowej szkole. Wszystkie osoby poświęcone Bogu na czynienie Jego woli, są upoważnione, ordynowane do głoszenia Ewangelii na świadectwo, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14, wszystkim narodom, Ewangelia Marka rozdział 16 wersety 15 i 16, by czynić z nich uczni Jezusa i pomagać w chrzcie w śmierć Chrystusa, Rzymian rozdział 6 wersety 3 i 4, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 19. W pracy świadczenia nie mieli się przechadzać z domu do domu, bowiem nie będą w stanie obejść wszystkich miast, by dotrzeć do tych, którzy są godni światła czystej Ewangelii. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 11. W tym też duchu, a nie budowania sekty lub szukania owiec dla nowej owczarni są ukierunkowane wszystkie moje posługi, a ponadto w celu wydania świadectwa wśród pogan, starając się szlachetnie postępować, aby patrząc na wasze dobre uczynki, wielbili Boga w dzień nawiedzenia, 1 Piotra rozdział 2 werset 12, to jest w czasie Królestwa Bożego. Czy jednak można byłoby cokolwiek dobrego w tej materii uczynić, gdyby w każdej sprawie zwracano się o radę i pozwolenie do którejś z kwater teologicznych? Nie neguję korzyści, jakie wynikają z mądrej współpracy, a nade wszystko moralnego i duchowego wsparcia, którego ma udzielać jeden członek drugiemu, nie może się to jednak zasadzać na dyktacie, pozwalaniu lub zabranianiu komukolwiek służby, do której ma predyspozycję i pańską ordynację. Szatan kieruje się też swoistą intuicją i już od 1953 roku usiłował ubezwłasnowolnić sług prawdy mojej orientacji religijnej, a także pogrążyć zbory w duchowym paraliżu, a jednostki pozbawić wszelkiej inicjatywy. W sposób apodyktyczny twierdzono wówczas, że zbór nie ma prawa ordynować z zewnątrz jakiegokolwiek mówcy w rzeczach wiary. Zaczął się więc od tej pory krzewić duch klerykalizmu. Pomimo, że generalni słudzy prawdy w sposób jasny i zdecydowany określili prawa zborów i ich sług, to do dnia dzisiejszego wielu nie zdołało się uwolnić z oparów owego błędu. Zresztą, już za czasów apostoła Jana istniały podobne tendencje, objawienie rozdział 3 wersety od 9 do 11, objawienie rozdział 2 wersety 9 i 15. Potem ujawniły się one szczególnie wtedy, gdy prostaczkom z Lyonu, zwanym Waldensami, jako ludziom świeckim, odmówiono prawa głoszenia Ewangelii. Jak widać i we współczesnych nam czasach szatan znalazł pobratymców arcybiskupa z Lyonu do powstrzymywania dzieła świadczenia, Ewangelia Łukasza rozdział 9 werset 49. Zmagania tych dwóch przeciwstawnych tendencji są zilustrowane w typicznej postaci Samsona w walce z Filistynami, sędziów rozdział 14 wersety od 9 do 19. Dzięki Bogu, że tak zbory, jak i jego słudzy, a także szeregowi członkowie ludu Bożego zachowali suwerenne prawa, jakie otrzymali z woli Jezusa, za pośrednictwem apostołów, w wykładni wiernego sługi. To umożliwiło jednostkom, w tym i mnie, pracę, którą poniżej opisałem. Po raz pierwszy w tym roku wyjechałem z domu 7 czerwca 1991 roku na zaproszenie z Rybińska, 360 km za Moskwą. Do domu powróciłem 4 lipca 1991 roku. Do Moskwy jechałem 20-tonowym kamazem bez ładunku, z dwoma braćmi z Berezna, którzy pojechali dalej do miasta Gorki. Ponad dobę jechaliśmy bez odpoczynku, zanim przybyliśmy do Moskwy. Pomimo tych otrzęsień byłem zadowolony, że nie musiałem zabiegać w równem o kupno biletu. W czasie dwukrotnego przejazdu przez Moskwę, zatrzymywałem się tam na kilka dni. Przeważnie obracałem się w dysydenckich kręgach prawosławnych. Jak się tam dowiedziałem, cerkiew prawosławna dzieli się obecnie na 6 części, które między sobą walczą, według słów miarodajnego rzecznika jednej z nich, na przysłowiowe noże. Kontakty z różnymi środowiskami ułatwiają dostęp do wielu bardzo wartościowych ludzi, a znajomość ich wewnętrznych problemów ułatwia wejście i swobodne poruszanie się w danych kręgach. Niezależnie od tego, jestem szczególnie zainteresowany problemem, w jaki sposób w ramach tych kościołów, ludzie miłujący Boga przechodzą etapy chrześcijańskiej edukacji w procesie pokuty, usprawiedliwienia i poświęcenia. W Moskwie znalazłem wydawnictwo, które zajmie się wydaniem rosyjskiej Alii. Znaczna część przekładu dokonywanego przez dwie kompetentne osoby we Lwowie, została już doręczona redaktorowi, który uczyni z tego materiału jedną książkę. Redaktora wydawnictwa, które czuwa nad całością wydania, gościliśmy w Lublinie. W Rybińsku miałem społeczność z oddzielonymi baptystami. W ostatnim czasie powiększyła się ona o grono artystów plastyków, którzy przyjęli chrzest wodny. Jest tam też członkiem główny okulista ze szkoły Filatowa, do którego pacjenci w kolejce na przyjęcie czekają do 2 lat. Ofiarowałem mu pierwszy tom i encyklopedię biblijną. Istnieje też potrzeba literatury w języku angielskim dla nauczycielki tego języka, która również przyjęła chrzest. Na zakończenie roku szkolnego miałem okazję przemówić na zebraniu grona nauczycielskiego z prymusami szkoły. Dwukrotnie usłużyłem Słowem Bożym w zborze, raz w obecności członka Sowiet Cerkwiej z Kirowogradu, Antonowa. Za swoje przekonania przesiedział on 22 lata w sowieckich więzieniach. W czasie jego wizyty w Rybińsku był tak zajęty ich wewnętrznymi sprawami, a ja nie kwapiłem się do rozmowy z nim, ponieważ zwykle unikam ludzi ze szczytów sekt, że nie doszło do osobistego spotkania. Gospodarze opowiedzieli Antonowi o pracy wykonanej z Lublina na rzecz ich środowiska, i jak potem poinformowała mnie gospodyni, że żałował on, iż nie mógł ze mną porozmawiać osobiście. Największy wkład w wysyłaniu literatury i prowadzeniu korespondencji w języku rosyjskim wniosła Urszula z Lublina. Ja tylko wszedłem w jej pracę. Widocznie mój pobyt pozostawił dobre wrażenie, jak też pozostawiona tam literatura w języku rosyjskim, bo od dwu różnych osób z Rybińska otrzymaliśmy listy utrzymane w ciepłym tonie. Tylko dzięki weteranowi z Afganistanu, który ma pewne przywileje, a z którym kilka dni mieszkałem w lokalu monarchistów moskiewskich, dostałem bilet powrotny i mogłem wyjechać z Moskwy do Mińska. Zapoznałem tam kilka nowych osób, w tym Żyda w wieku 25 lat, który przyjął Jezusa, i któremu zostawiłem w języku niemieckim trzeci tom Alii, a także odwiedziłem kilku starych znajomych. Wiele rozmawiałem z byłym, wyższej rangi oficerem, który uczestniczył w tłumieniu powstania w 1956 roku na Węgrzech, gdzie został ranny. Potem pełnił przez wiele lat funkcję sekretarza partii. Obserwowałem go i jego skruszenie w czasie zebrania, gdy siedziałem na podium w Domu Kultury, gdzie także przemawiałem. Gdy utopia komunistyczna legła w gruzach, tak on, jak i wielu jemu podobnych, odzyskuje wiarę i rozpoczyna marsz do Boga w procesie pokuty. W Mińsku służyłem też w drugim, nie mniej licznym zborze zielonoświątkowym na temat Izraela, co spotkało się z życzliwym przyjęciem. Opowiadano mi, że z zachodu przybywa do nich wiele grup misyjnych, a jedną z nich wypędzono w takich okolicznościach. Otóż byli to tak zwani tańczący zielonoświątkowcy. Jeden z nich poruszał się na podium na głowie, a reszta otaczała go tańcząc i klaszcząc. Po zapytaniu zebranych przez jednego ze sług zboru, czy życzą sobie takiej formy kazania, i gdy ogół powiedział, nie, wyproszono ich z domu modlitwy. Innym grupom z Niemiec zaznaczono, że nie zostaną one przyjęte, jeżeli kobiety będą w spodniach, oraz gdy będą tańczyć i klaskać w ręce. W przeddzień mego wyjazdu nadszedł z Niemiec teleks od 60-osobowej grupy, która miała przybyć następnego dnia, że zastosują się do tej dyrektywy. Po jednodniowym pobycie w Baranowczach, na trasie do Brześcia, zatrzymałem się w rejonowym miasteczku Iwacewiczach, u rodziny prezbitera Polaka Kalinowskiego. Byłem umówiony do pracy świadczenia w mieście i okolicy z 6 studentami, murzynami z Mińska. Byli to absolwenci szkół biblijnych, którzy znaleźli się w ZSRR w celach misyjnych i dla przykrywki, podobnie jak to się dzieje i w Polsce, studiują na państwowych uczelniach. Pomyślałem, że Afrykanie mogą zawstydzić swą postawą niejednego Polaka mającego większe możliwości nauczenia się języka rosyjskiego, a także o wiele większą znajomość prawd biblijnych. Komu więcej dano, od tego będzie więcej wymagano. U rodziny Kalinowskich nocowałem wraz z 3 murzynami. jak zauważyłem, że ze szczególnym upodobaniem urządzali oni, jakbym to określił, seanse modlitewne. Czynili to w oddzielnym pokoju, do którego i mnie zapraszali, z czego nie skorzystałem. Dla dopingu włączali stosowne nagrania z kaset, osiągając szczyty ekstazy, co na słuchaczach za drzwiami wywierało wręcz odwrotne wrażenie. W zebraniu wieczornym, jako pierwszy przemawiałem na temat Izraela, by za pomocą Biblii i faktów apelować do rozumu słuchaczy. Po mnie przemawiał Murzyn, student medycyny, który odwrotnie, bazował na uczuciach słuchaczy. W trakcie swego wystąpienia, usiłował uzdrawiać chorych. W celu osiągnięcia pożądanego skutku, w czasie gdy prelegent wzywał moce niebieskie do dokonania cudów, chorzy mieli jedną rękę trzymać na chorym miejscu, a drugą podnieść do góry. Po tym spektaklu, cudotwórca nawet nie zapytał, czy ktokolwiek dostąpił uzdrowienia. Do dziś zachowuję w pamięci te miłe, ufne w naiwności twarzy tamtejszych białoruskich zielonoświątkowców. Zmieniały one swój wyraz zależnie od tego, na jakiej gamie uczuć grali głosiciele z estrady. Niesamowite wrażenie sprawia też społeczna modlitwa, raczej krzyki wszystkich naraz. Trzeba mieć dobrą znajomość prawdy i silne nerwy, by to wytrzymać, gdyż o modleniu się w tym czasie nie może być mowy. W trakcie, gdy krzyki osiągnęły apogeum, włączyłem przenośny magnetofon i zapisałem ten fragment na kasecie. Obserwowałem też osoby, które wybijały się w ekstazie ponad przeciętność. Ich fizjonomia się zmieniała, a po eksperymencie byli zmęczeni. Zdaję sobie sprawę z tego, że czytelnik odczyta to jako demonizm, i na pewno dużo w tym będzie miał racji. Ale można zapytać, dlaczego tego rodzaju fanatyczne wierzenia znajdują tak szerokie przyjęcie niemal we wszystkich denominacjach religijnych? Niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, jak Gwatemala, z katolickich stały się zielonoświątkowe. Można rzec, że jedną z przyczyn jest świadomość bankructwa tak zwanej teologii fundamentalnej, która wbrew swej nazwie nie jest systematyczną, ale stekiem wzajemnych sprzeczności. Gdzież więc ma się udać szukający Boga człowiek, jeżeli nie może go znaleźć na drodze rozumowej? Odskocznią, więc jest sfera uczuć, jak to już miało miejsce w XVIII wieku i trwa do dnia dzisiejszego. Junior Daniel Kalinowski jest pełnoczasowym misjonarzem białoruskiej misji. Jest to mądry, dobry młodzieniec i niezły mówca. Miałem okazję z nim porozmawiać na temat ich działalności w terenie, w tym przez 3 miesiące w strefie radiacji w pobliżu Czarnobyla. Matka Daniela wyrażała przekonanie, że ich modlitwy sprawią, że Bóg zneutralizuje działanie radiacji na pracowników misji. Swą ufność opierają na słowach Ewangelii Marka z rozdziału 16 wersetu 18, że choćby i coś śmiertelnego wypili, to im nie zaszkodzi, i że przecież Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Sugerowałem, aby prawdziwość tej wykładni na obecny czas wypróbowali na sobie ci, którzy tą młodzież tam wysyłają. Przed jednym wszakże argumentem musiałem się ugiąć, a mianowicie, że żyją tam ludzie napromieniowani radioaktywną śmiercią i któż w ich nieszczęśliwym położeniu ma nieść im pociechę Ewangelii? Z Lublina jedna rodzina rzymskokatolicka z neokatechumenatu wyjechała do Homla, by dzielić los z tymi biedakami. Czy jednak działanie tych nielicznych idealistów jest w stanie pomóc duchowo choć w minimalnej części tym ludziom? Tym bardziej, że misjonarze w swej pracy świadczenia wychodzą z błędnego założenia, iż jeżeli człowiek dziś nie przyjmie Jezusa, to zginie w mękach piekielnych, lub wiecznej śmierci w Armagedonie. Czy jednak producenci tej fałszywej Ewangelii wierzą sami w to, co drugim do wierzenia podają? Chyba nie. Gdyby bowiem z serca wierzyli, że obecnie ludzkość znajduje się na drodze życia lub wiecznej śmierci, to nie powinni tracić ani chwili czasu i wszystkie swe siły winni poświęcić do ratowania, zbawienia bliźnich od zagłady. Przejmujące były opowiadania Daniela o pozytywnej reakcji Czarnobylan na głoszone im poselstwo. W tym kontekście jakże radosne jest poselstwo czystej Ewangelii o tym, że tylko Chrystus jest w stanie uleczyć z fizycznych chorób całą ludzkość, czego przedsmakiem były cudowne uleczenia, które dokonywał on w czasie swojej pierwszej bytności na ziemi. Izajasza rozdział 35 wersety od 5 do 6 i 10, Malachiasza rozdział 4 werset 2. W rozmowie z murzynami u Kalinowskich zapytałem, od jak dawna w Afryce jest opowiadany Chrystus? Od 1964 roku brzmiała odpowiedź, niechybnie mieli na uwadze świadczenie przez ich konfesję. Wychodząc z biblijnego założenia, że nieświadomość nie ma mocy zbawczej, a jest ono osiągalne tylko w imieniu Jezus, Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 12, zadawałem następne pytania, jeżeli wasi przodkowie uprawiali politeizm, co się z nimi stało po śmierci, czy mają szansę być zbawionymi? Biorąc pod uwagę, że Afrykanie mieli już za życia piekło na ziemi, o czym nikogo nie trzeba przekonywać, czy Bóg i po śmierci przeznaczył dla nich wieczne męki. Byli to inteligentni ludzie i zamyślili się nad zbawieniem obecnie niewybranych, w okresie tysiącletnich rządów Chrystusa na ziemi. Obdarzyłem ich ulotkami, a gdy przed domem modlitwy rozdawałem je wielu osobom, podszedł do mnie jeden z murzynów prosząc, bym dał mu więcej do rozdawania ludziom w trakcie ich misyjnej działalności w pobliskich miejscowościach.